Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at Remarkable.com today.
Witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał, który, jak mam nadzieję, rzuci światło na temat, którego z oczywistych i wielokrotnie przytaczanych na kanale powodów nie będę w stanie osobiście przetestować, więc nie opowiem o tym z własnego doświadczenia. Jak uważni słuchacze zapewne już kojarzą, tematem będą realia rozwodów w Polsce z głównie, jak przystało na kanał, męskiej perspektywy. Pozwólcie, że na wstępie pokrótce przybliżę dossier naszego dzisiejszego gościa. Pani Jolanta Molska-Jerin, radca prawny. Od 2013 roku prowadzi prywatną kancelarię. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2005-2013 pracownik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, następnie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów. Radca prawny prezesa KRUS, radca prawny w Funduszu Składkowym. W szczególności zajmuje się procesami sądowymi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań. Jej doświadczenie obejmuje także prowadzenie spraw na etapie negocjacyjnym, w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zapraszam.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się z racji tego, że pani mecenas ma doświadczenie w sprawach związanych z procesami sądowymi z tytułu prawa rodzinnego. Jak wiecie, ja jestem szczególnym przeciwnikiem współczesnej instytucji małżeństwa, więc nie powiem wam z własnego doświadczenia, jak wyglądają sprawy rozwodowe. Natomiast mamy dzisiaj kogoś, kto może rzucić światło, ponieważ jest praktykiem i stałym bywalcem tego typu imprez. Więc mam do pani kilka pytań. Pierwsze takie bardzo techniczne. W których sądach czy w jakich regionach Polski najczęściej pani urzęduje? Pytam, ponieważ wiem, że w niektórych miejscach te mechanizmy orzekania wyglądają inaczej.
Zdecydowanie. Najczęściej jestem w sądach w apelacji warszawskiej, no z racji tego, że jest siedziba tutaj kancelarii. Natomiast zdarza mi się dość często bywać w apelacji łódzkiej, w apelacji lubelskiej, no i w apelacji katowickiej. Dobre doświadczenie mam również w apelacji krakowskiej. Także mam przekrój w zasadzie na poziomie całej Polski. Rozpoczęło się od zupełnie innych spraw podróżniczych, mianowicie od windykacji na terenie całej Polski, a skończyło się między innymi sprawami rodzinnymi.
W związku z tym doświadczeniem Pani i tematyką kanału mam pytanie, jak z Pani doświadczenia wygląda właśnie sytuacja procesowa mężczyzn w sprawach rozwodowych? Mogę uściślić ewentualnie, że na przykład rozmawiając z moimi podopiecznymi na konsultacjach, oni często podnoszą taki stan, że dowody muszą mieć właśnie żelazne jako mężczyźni, natomiast bardzo często wystarczą same oświadczenia, a niekiedy nawet pomówienia ich małżonek czy kobiet, aby sąd dał im wiarę. Więc pod tym kątem pytam właśnie, jak wygląda z Pani doświadczenia sytuacja procesowa mężczyzn. Czy jest to prawda, czy może nie?
Dobrze. Zastrzegam od razu, że nie jestem ani orędowniczką stania twardo za kobietami, ani za mężczyznami, dlatego że jak Państwo wiedzą, bardzo wiele uwarunkowań wpływa na nasze postawy, w tym procesowe, tak? Nasze postawy życiowe procesowe. Ale jak tak to pytanie padło, to rzeczywiście spokojnie mogę powiedzieć, że kobieta jest postrzegana od razu jako ofiara. Jest tak. I wystarczy jej oświadczenie, jej drobna histeria, i najczęściej sądy dają wiarę. Oczywiście jest to też różnorako postrzegane przez różne sądy w zakresie różnych apelacji, ale na pierwszy rzut oka faktycznie pozycja kobiet jest na dzień dobry uprzywilejowana. To mogę powiedzieć stanowczo.
Czy w związku z tym, że właśnie te dowody teoretycznie sąd powinien brać pod uwagę, naprawdę jest właśnie tak, że to podkoloryzowanie, ta jakaś lekka histeria wystarczy jako dowód, aby przeprowadzić taki proces? Naprawdę?
Naprawdę. Nawet można by iść użyć ciężkich dział, czyli bezpodstawnie zgłaszam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tak? Bardzo skrajnego, bardzo trudnego, bardzo przykrego dla kobiety, no niech będzie gwałtu czy innej czynności seksualnej. I idąc tego wysokiego C, tak naprawdę już to stanowi podstawę do działania służb. Podobnie jest w procesie cywilnym niestety, gdzie kobieta najczęściej nie w 100%, ale często kobiety inicjują sprawy rozwodowe, opisują sytuację, występują z wnioskami o zabezpieczenie i często, a nawet bardzo często zdarza się tak, że ta procedura jest spłaszczona i uproszczona w zakresie nawet zabezpieczenia. Czyli sąd nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego w tym zakresie, i wydaje ad hoc zabezpieczenie, nie zastanawiając się albo nie poddając analizie czysto procesowej tego, co jest we wniosku.
Jak często spotyka się Pani właśnie z taką strategią procesową polegającą na fałszywych oskarżeniach, na przykład o przemoc domową wobec kobiet, wobec dzieci?
Często. I problem polega na tym, że coraz częściej, i mam wrażenie, że to też jest wpływ mediów, dostępu do informacji, ale też tego przekazu, że na dużo sobie możemy pozwolić. I to jest tak, że bezrefleksyjnie są składane wprost fałszywe zeznania. Nawet wniosek o skierowanie takiej sprawy do prokuratury z uwagi na składanie fałszywych zeznań, on nic nie robi tej osobie, tak? No bo co ten prokurator biedny zrobi? Co wsadzi do więzienia taką osobę, która przed sądem zezna w swojej sprawie fałszywie? W związku z powyższym naprawdę pojawiają się coraz częściej oskarżenia. I są to oskarżenia o przemoc domową, są to oskarżenia o przemoc wobec dzieci, są to oskarżenia o przemoc seksualną również i również wobec dzieci. Są takie sprawy, gdzie po latach okazuje się, że absolutnie nie dochodziło do tej przemocy, ale straty po takich sprawach są już naprawdę bardzo duże, osobowe i w psychice tych ludzi, ale również takie proste, typu kradzież pieniędzy własnych, typu przepychanki, typu alkoholizm, którego nie ma, tak? Więc naprawdę tych oskarżeń jest bardzo dużo. Częściej rzeczywiście w swoim doświadczeniu zawodowym mogę powiedzieć, że preparują je kobiety. Częściej dlatego, że mężczyźni też się zdarzają. Ale kobiety, można powiedzieć, że upatrują w tym bardziej taką drogę do osiągnięcia czegoś zaplanowanego, jakiegoś celu. I tak jest w tych postępowaniach. I mało tego, bardzo często można z tego stanu faktycznego wyczytać, że to była dużo wcześniej zaplanowana jakby cała taka duża akcja, tak? Czyli jako kobieta sobie coś wymyśliłam i realizuję ten plan krok po kroku.
Wspomniała Pani, że te fałszywe na przykład oskarżenia w zasadzie później nie spotykają się z żadną konsekwencją, a przecież fałszywe oskarżenie jest przestępstwem, jeżeli dobrze pojawi. Mogłaby Pani tutaj rozwinąć ten temat? Naprawdę nie dzieją się żadne konsekwencje dla na przykład takich kobiet, które używają takich sztuczek, powiedzmy, procesowych, jak fałszywe oskarżenie, które później ewidentnie w toku okazuje się być fałszywe?
Zdarzają się oczywiście konsekwencje, ale pytanie, co dla kogo jest konsekwencją? Czy jeżeli kobieta zostaje skazana, no bo przeprowadzone zostało, wiadomo, w mniejszych ośrodkach szybciej to następuje, zostało przeprowadzone postępowanie, czy za fałszywe oskarżenie, czy za nagrania bez wiedzy i zgody wykonane, tak też się czasami zdarza. Panowie też oskarżają, zdarza się, kobiety o takie przestępstwo, bo co do zasady nie wolno nam nagrywać bez wiedzy i zgody. Wówczas taka osoba jest skazywana i najczęściej jest to grzywna, no bo nie jest to osoba, która miała jakiś konflikt wcześniej z prawem, nie jest to osoba, która wymagałaby odizolowania od społeczeństwa. Czyli ta kara jest nie jest na tyle dotkliwa, żeby mogło to jakąkolwiek refleksję dać dla tej osoby, czy przynieść jakiś skutek społeczny dla innych.
A odwróćmy teraz te role, żeby zobaczyć z drugiej strony. Wspomniała Pani, że mężczyźni również stosują podobne taktyki, więc zapytam, jak często z Pani doświadczenia i właśnie z jakim skutkiem, czy tego typu, nazwę to kolokwialnie, numery również przechodzą? Czy to, co było w pierwszym zdaniu, czy w pierwszym pytaniu?
W sprawach, które prowadziłam, a było ich sporo, najczęściej mężczyźni rzeczywiście stosowali na przykład taktykę nagrywania, ale jakby w celu zabezpieczenia siebie. Nie w celu narażenia czy wykazania jakichś negatywnych działań strony przeciwnej, tylko zabezpieczenia swojego stanowiska, no że taka sytuacja na przykład nie miała miejsca, tak? Czyli trochę w ramach ochrony, można powiedzieć. Znowu to trochę brzmi, jakbym widziała kobiety jako te złe, a mężczyźni jako tych super fajnych. Nie, nie jest tak, ale są pewne obszary, które bardziej wykorzystują kobiety w tej taktyce procesowej. I oczywiście też są pewne obszary, które wykorzystują mężczyźni. No nie podlega to dyskusji. Natomiast konkretnie mówiąc o tym zagadnieniu, to faktycznie tak jest. Kobiety, można powiedzieć, w taki sposób wyrachowany to robią, a mężczyźni w celu ochrony siebie, obrony.
Czy spotkała się Pani z tak zwanym stereotypowym postrzeganiem ról rodzicielskich, gdzie matka jest traktowana jako tak zwany rodzic pierwszoplanowy?
No i tu byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała co innego, bo jeżeli prawnicy by mnie usłyszeli inni, to przecież palcami by mnie wytknęli. Rodzic pierwszoplanowy, od razu w głowie jest matka. Jakby z automatu to wchodzi, tak?
Jak w Pani ocenie, jakie konsekwencje ma to właśnie później dla orzeczeń, ten stereotyp?
No teraz zadajmy sobie pytanie, czy matka na pewno musi pełnić rolę, powiedzmy sobie, lepszego rodzica, tak? No bo pierwszoplanowy, czyli ten, który poświęca się dziecku, czyli ten, któremu dziecko bardziej ufa, z którym ma silniejszą więź, czyli ten, który zajmuje się sprawami dziecka, czyli ten, który w umyśle dziecka daje mu poczucie bezpieczeństwa. Tak postrzegamy rolę rodzica pierwszoplanowego z pozycji dobra dziecka, tak? No tak, tak to ja sobie wyobrażam. Nie idąc oczywiście definicją żadną. Natomiast niekoniecznie procesowo jest to dobra taktyka czy dobre rozwiązanie, dlatego że należałoby w każdym postępowaniu niestety faktycznie ocenić kompetencje wychowawcze rodziców i zweryfikować, kto w istocie stanowi tego rodzica pierwszoplanowego w relacji z dzieckiem. I faktycznie w rezultacie niestety też nie zawsze jest to matka. Nie wszystkie matki powinny jednak mieć przyznaną opiekę. No to mówię ja jako matka.
Jak odnosi się Pani do stwierdzenia, że kompetencje matki nie są sprawdzane przez sądy, podczas gdy ojciec musi je udowadniać?
Powiem trochę naokoło. Coraz częściej sądy wymagają dokumentów potwierdzających jakby poddanie się szkoleniom z zakresu podniesienia kwalifikacji rodzicielskich. Rzeczywiście tak jest. Natomiast no matka jest traktowana jako no matka z natury, tak? Zna swoje dziecko i że ona jest tym rodzicem fantastycznym, która posiada z natury tą kompetencję do bycia matką i świetnym rodzicem. Co oczywiście nie do końca musi być prawdą w konkretnym stanie faktycznym, bo ludzie są bardzo różni. Natomiast w istocie jest tak, że jeżeli ojciec dziecka mówi nie, to ja chcę być tym rodzicem, to ja chcę pełnić funkcję rodzica pierwszoplanowego, czyli chcę zajmować się dzieckiem, to jeżeli matka samodzielnie nie rezygnuje z tej funkcji opieki nad dzieckiem wspólnie z ojcem, czyli oddaje opiekę taką codzienną, tak to określmy na potrzeby tej dyskusji ojcu, no to wtedy rzeczywiście ojcowie muszą, powiedzmy, przekonać w jakiś sposób sąd, tak, do tego, że się nadają. Od razu idę do zagadnienia kolejnego, gdzie znowu opinie OZS-u, czyli zespołu biegłych sądowych właściwych do orzekania w sprawach rodzin, tak to określmy, niekoniecznie w sposób prawidłowy dokonują oceny kompetencji wychowawczych, co może działać na niekorzyść panów.
Kwestie działań czy opinii OZS-u to jest zupełnie inna kwestia. W czasie jednej z moich poprzednich rozmów z prezesem fundacji Kocham Cię Tato również padały gorzkie słowa pod tytułem tej instytucji. Myślę, że dzisiaj nie będę chciał w to wchodzić. Natomiast z tego, co Pani do tej pory powiedziała, to można odnieść takie wrażenie, że przynajmniej ja je na ten moment odnoszę, że działania wymiaru sprawiedliwości, przynajmniej w tych obszarach, o których było wspomniane, raczej nie są obiektywne i są na niekorzyść mężczyzn, oczywiście w jakiejś tam statystyce. Czy można tą część tak podsumować?
No to też nie do końca byłoby uczciwe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie byłoby uczciwe dla kobiet, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę rzeczywiście w toku procesu spojrzymy na kobietę jako tą płeć słabszą, matkę jako osobę, która z natury jest opiekunką dziecka i jeszcze stereotyp. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stereotyp społeczny, tak, podziału ról w rodzinie, gdzie w Polsce ten stereotyp jest jeszcze mocno zakorzeniony, to rzeczywiście można tak powiedzieć, że rola procesowa mężczyzny jest słabsza, ale pamiętajmy, ja będę zawsze brała poprawkę na to, że bierzemy pod uwagę konkretne przypadki, dlatego że zdarzają się procesy, gdzie sytuacja mężczyzny jest uprzywilejowana.
O, to ciekawostka. Mogłaby Pani podać jakiś przykład takiej sytuacji, gdzie ta rola jest uprzywilejowana?
Wiąże się to ze smutną konstatacją, związaną najczęściej z tym, że jeżeli mamy, na szczęście już teraz przy rozwodach mamy składy trzyosobowe, powróciliśmy do nich, bo był epizod przy epidemii, że składy były przy rozwodach jednoosobowe.
Tak jest.
Co działało na szkodę wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. Natomiast jeżeli mówimy o składach, w tym składach jednoosobowych, w sądach rodzinnych rejonowych, to jeżeli mamy mężczyznę, który orzeka, to zdarza się, że bardziej przychylnym okiem jest w stanie spojrzeć w stronę mężczyzny. Ale w drugą stronę, jeżeli mamy kobietę, to znowu mamy spojrzenie przychylne w stronę kobiety. I w tym aspekcie można by to rozpatrywać. Natomiast kwestia roli procesowej, no nie ukrywam, że nie znam sprawy, gdzie by wprost rola kobiety, znaczy gdyby wprost, przepraszam, rola mężczyzny była na wprost uprzywilejowana. Tak jeden do jednego. No bo proces to też jest pewien złożony mechanizm, tak? I mamy elementy procesu, dynamikę w pewnych elementach. Jedna strona jest górą w pewnych momentach, druga strona jest górą. Ale finał finałów jest taki, że jednak kobiety w większości mają i opiekę nad dziećmi, kwestie alimentów, które uzyskują w trybie zabezpieczenia praktycznie od razu. Natomiast jeżeli mamy ojca, który zaczyna samotnie walczyć, to rzeczywiście mam takie doświadczenie, niestety naprawdę powiem to ze smutkiem, że spotyka się ze ścianą systemu.
My, jeżeli chodzi o mężczyzn, moich słuchaczy, niestety mamy tego świadomość, natomiast bardzo się cieszę, że tą rozmowę dzisiaj mamy, ponieważ będzie to pewnego rodzaju też spojrzenie z wewnątrz tego systemu, od praktyka, ponieważ tak jak wspomniałem, ja nie mam zamiaru zawierać związku małżeńskiego, w związku z tym z definicji nie grozi mi rozwód. Natomiast jak w Pani praktyce, oczywiście z Pani perspektywy, wygląda stosowanie zasady dobra dziecka? Pytam, ponieważ wielu mężczyzn, z którymi rozmawiam i znowu wspomniany wcześniej Michał Jasiewicz, twierdzi, że jest to po prostu fikcja. Co Pani o tym sądzi?
Jezu, nie chciałam się z Panem zgodzić w tym zakresie, ale bardzo nie chciałam, ale naprawdę ta instytucja nie funkcjonuje. I ze smutkiem znowu można stwierdzić, że nie tyle nawet z punktu widzenia jednej i drugiej strony, to znaczy i matki, i ojca, niezależnie od tego, kto jest oponentem, a kto się broni, czyli jakie role procesowe mają strony, ale również, i to jest najgorsze, i powiem to z pełną stanowczością, również ze strony sądu. W pewnym momencie na poziomie procesowym znika nam ten dzieciak. I zaczyna się nawalanka, zaczynają się jakieś opinie, zaczyna sąd martwić się o zabezpieczenia proceduralne dla siebie też, żeby to orzeczenie było prawidłowe, żeby dobrze wypadło na przykład w apelacji, bo wiadomo, że któraś ze stron będzie niezadowolona. I dobro dziecka, czyli tak naprawdę coś, co jest istotą procesu, istotą w rozwodzie, nie jest rozwód sam w sobie, bo przecież jedną z przesłanek jest ocena, czy nie będzie naruszone podczas rozwodu dobro dziecka. Bo jeżeli dobro dziecka jest niezachowane, czy nie, rodzice nie uwzględniają dobra dziecka, zdarzyło mi się na sali, że sąd powiedział zaraz. Drodzy Państwo, żegnam Państwa i spotkamy się za 3 miesiące. Tak rzeczywiście było. I jak sobie uzgodnicie to, zastanowicie się, co zrobicie z tym dzieciakiem, zaprowadzicie go do psychologa, wyjaśnicie tą sytuację rodzinną tak, żeby to dziecko wiedziało, co się dzieje w Państwa rodzinie, jak ten rozwód będzie przebiegał, jak, z czym to się wiąże, to Państwo wrócą na salę, tak? I wtedy będziemy rozmawiali dalej o rozwodzie. Zdarzyło mi się w sądzie warszawskim z bardzo mądrym składem sądu. To było jeszcze ładnych parę lat temu. Natomiast w sądzie, niestety, takim rodzinnym, rejonowym, w wydziale rodzinnym, gdzie orzekają sędziowie jednoosobowo, dobro dziecka myślę, że się zgubiło gdzieś w tym wydziale, w tych ławach sądowych.
W związku z tym dobrem dziecka jednym z elementów zabezpieczenia tego dobra są alimenty. W związku z tym mam pytanie, jak w praktyce działają te tak zwane możliwości zarobkowe zobowiązanego i powiedzmy w połączeniu z usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego. Jak to w praktyce działa?
No dobra. Ustalanie wysokości alimentów to jest prosta sprawa, dlatego że jeżeli chcę być uczciwa w ramach postępowania, no już mówię nie tyle o postępowaniu przed sądem, tylko w ramach postępowania nawet z klientem, tak? No to ustalamy rzeczywistą wysokość alimentów, czyli ustalamy, ile utrzymanie dziecka kosztuje, tak? Czyli określamy sobie, ile wydaje miesięcznie na dziecko, czyli biorę jego wszystkie potrzeby, tak jak ja mam potrzeby. Czyli ile wynosi wydatkowanie miesięczne, muszę oszacować, ile takie dziecko je, wiadomo, że inaczej je pięciolatek, inaczej je nastolatek, inaczej je chłopak 17-letni, który się rozwija i zjada 4 obiady naraz, a inaczej, nie wiem, dziewczyna, tak? Która jest szczuplutka, drobniutka i tak dalej. Więc te okoliczności bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę potrzeby zdrowotne, czyli co na leki wydajemy, jeżeli dziecko się leczy, czy mamy jakieś kwestie związane z wizytami lekarskimi. Bierzemy pod uwagę wyjazdy, wakacje, no bo wiadomo, dzieci chodzą do szkoły, wyjeżdżają na wakacje, wyjeżdżają na ferie.
Tak, aby zachować ten poziom
równowagę,
życia, który do tej pory był.
Dokładnie. I ten poziom jest istotny, tak? No bo jeżeli ja zawsze mam taki przykład dla klientów i osoby, które zdarza mi się szkolić, mam taki przykład, że jeżeli jestem przyzwyczajona do comiesięcznej wizyty w spa i na zrobienie włosów, i na zrobienie paznokci, to jeżeli mój status miałby się po rozwodzie zmniejszyć, a jestem do tego przyzwyczajona, nawet jeżeli nie zarabiam, no to przepraszam bardzo, ale to mi się należy. No tak trochę to wygląda. Więc jeżeli dziecko jest wychowywane i rodzice zdecydowali, wychowywane na wysokim poziomie na przykład, i rodzice zdecydowali, że będzie chodziło do prywatnej szkoły, no to nieuprawnionym byłoby wypisać go z tej szkoły, dlatego że jest rozwód, sorry, nie będzie tatuś płacił, mamusia nie będzie płaciła, bo to w dwie strony działa i teraz dziecko będzie chodził do szkoły publicznej, zmiana środowiska, zmiana znajomych, dlatego że jest rozwód. No więc alimenty to są te potrzeby dziecka, uwzględniając wszystkie okoliczności, poza tym, co rzeczywiście jest mi potrzebne, ale rzeczywiście na poziomie takim, jakim żyłam. Czyli
jeżeli było na przykład uczęszczanie na zajęcia, załóżmy jazdy konnej, które kosztują x tysięcy miesięcznie, to również traktujemy jako ten poziom, który
tak.
później musiał być kontynuowany.
Tak, dokładnie. Więc i bo rodzice, czy któreś z rodziców wpływało na to, no przyjmijmy, że obydwoje rodzice, poziom utrzymania rodziny mieli na tym, na takim poziomie, taki był ich status. Natomiast drugim aspektem są możliwości zarobkowe. No i oczywiście, jeżeli mamy taką prostą sytuację, kiedy ten status jest wysoki, życia, no to zakładamy, no, że rodzice skądś mają te pieniądze, więc ich możliwości zarobkowe są wysokie. Więc mamy z jednej strony potrzeby, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i to się musi spotkać, tak? I to się spotyka gdzieś w połowie, na poziomie zaspokojenia poprzez te zarobki, zaspokojenia tego, co jest potrzebne dla dziecka. Ale oczywiście wiemy, jak jest w procesach, się to rozjeżdża. Bo z jednej strony osoby, które specjalnie mówię osoby, chociaż bardzo często są to kobiety, żeby nie było wątpliwości. Z jednej strony występują o alimenty na dzieci, jest też kategoria alimentów na siebie, ale to zostawiamy, bo to jest przedmiot innej dyskusji. I żyłują do granic możliwości potrzeby dziecka, wykazując takie sytuacje, które na przykład nie miały w ich życiu miejsca do tej pory, czyli w momencie, kiedy występują alimenty, nagle dziecko zaczęło chodzić na zajęcia dodatkowe, na taniec, balet, śpiew i nagle potrzebuje super roweru, hulajnogi i wyjazdu na Karaiby na przykład. A do tej pory poziom życia tego nie przewidywał. Więc zdarzają się takie sytuacje i to wcale nie są skrajne i odosobnione sytuacje, więc o tym musimy pamiętać. I w takiej sytuacji, no, jeżeli kobieta wykazuje nadmierne te potrzeby, no to druga strona, czyli w tym przypadku mężczyzna, bo tak podaliśmy przykład, no, będzie się bronił i najczęściej powoduje to niestety, o czym nie mają strony świadomości, kobiety nie mają świadomości tego, że najczęściej powoduje to skutek odwrotny. Czyli mężczyzna, nawet jeżeli ma świadomość i łożył i chce łożyć na to dziecko, to w momencie, kiedy kobieta winduje ten poziom alimentów, to mężczyzna się zaczyna wycofywać i zaczyna się zastanawiać, aha, to co zrobić tutaj, żeby uniknąć tych alimentów, tak? Ale bardzo często nie dlatego, że nie chce płacić, tylko dlatego, że widzi, że apetyt kobiety jest niepohamowany. Oczywiście mamy też tą sytuację, gdzie są panowie, którzy w sposób świadomy i jawny unikają płacenia alimentów. I w tą stronę też jest to nieprawidłowo jakby systemowo rozwiązane, dlatego że możliwości zarobkowe zobowiązanego, co to znaczy? Cóż to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja jestem radcą prawnym, to moje możliwości zarobkowe pan ocenia, tak biorąc wiedzę z powszechnych danych, które pan ma. No na ile pan może ocenić? Nie pytamy to, kto ile zarabia, tak? Bo akurat zarobki radców prawnych są bardzo różne. Więc moje możliwości zarobkowe, przypuśćmy, niech pan wymyśli na jaką kwotę.
Powiedziałbym, że pięciocyfrowe.
Pięciocyfrowe.
Tak. Średnio miesięcznie, czyli zaczynamy powiedzmy od 10
Dobrze.
Do 50 tysięcy.
Czyli, no, do 50 jeszcze. Czyli pan zakłada, że ja załóżmy zarabiam, moje możliwości zarobkowe są na poziomie 10 tysięcy.
Tak.
Jeżeli się okazałoby, że nigdy nie zarabiała miesięcznie tych 10 tysięcy, a ze samego faktu funkcji, jaką pełnię, przyjmujemy, że ja tyle jestem w stanie zarobić, to znaczy, że co? Że ja mam tyle płacić, tak? Że sąd bierze pod uwagę moje możliwości zarobkowe i te alimenty będzie uwzględniał w odniesieniu do moich możliwości zarobkowych. Tak? I tutaj to też nie do końca jest prawidłowe, chociaż daje to trochę zabezpieczenie. Myślę, że systemowo trzeba by to inaczej rozwiązać, bo z drugiej strony są strony, tak to określę, które mając możliwości zarobkowe, nagle je tracą. Czyli jeżeli ja prowadzę firmę, no ja mogłabym zrezygnować z funkcji, tak? Spełnienia funkcji z wykonywania swojego zawodu. Ale załóżmy, no dobrze, trzymajmy się tego przykładu. Okazuje się, że mam płacić alimenty, moje możliwości zarobkowe są duże, więc partner mój mówi, dawaj tych alimentów 5 tysięcy czy 10 tysięcy na dwoje dzieci. No nie, 10 nie, bo tyle załóżmy przyjęliśmy, że zarabiam. No to 5 tysięcy tych alimentów. No i ja co robię? Rach, zamykam firmę, przestaję pracować i mówię, no nie, słuchaj stary, jestem chora, nie mogę pracować, idę do pośredniaka, rejestruję się i udaję tak naprawdę, że nie mam możliwości zarobkowania, chociaż moje możliwości zarobkowe są na poziomie X. Pan tutaj bardzo ładne widełki wskazał i to jest uprawnione, bo pomiędzy 10 a 50 to jest naprawdę bardzo daleka droga. Więc systemowo z jednej strony powinna, czy taksacja, może niekoniecznie, ale może jakaś enumeratywna, chociaż w orzecznictwie jest, takie enumeratywne wykazanie, co bierze się pod uwagę przy potrzebach dzieci, przy alimentach, a z drugiej strony te możliwości zarobkowe powinny być adekwatnie w procesie uwzględnione do konkretnej sytuacji. I tu znowu idziemy do chyba, tak mi się pojawia taka refleksja problemu może nie tyle nawet w zapisach ustawowych, co w praktyce stosowania. Idziemy znowu do praktyki i techniki orzeczniczej, ponieważ w jednej sprawie to się sprawdzi, a w innej sprawie będziemy mieli problem, bo strona jedna ciśnie, druga unika. Więc czy rozwiązanie jest dobre? Trudno jest mi oceniać. Trzeba by w dane statystyczne spojrzeć. Na pewno takie rozwiązanie, które mamy obecnie, powoduje, że jedna strona
chce uzyskać jak najwięcej.
Tak jest. A druga zwykle chce uciekać. Czyli ta, która jest zobowiązana, ucieka do alimentacji. Ta, która chce, żąda jak najwięcej. Racjonalność tu nas tylko uratuje i znowu dobro dziecka. Ponieważ jeżeli idziemy w konflikt, a alimenty rodzą konflikt. No i znowu nam się gubi dobro dziecka, a już najgorszym, co może być, uwikłanie dziecka w konflikt pomiędzy rodzicami, co biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, czyli role procesowe stron i to, jak strony przedstawiają siebie i czego oczekują, czyli ja jestem ofiarą, ty jesteś oprawcą, jeżeli wrócimy do tego pierwszego przykładu kobieta-mężczyzna, to jeżeli odbija się to jeszcze na dziecku albo dziecko jest pośrednikiem tej całej zabawie, to gdzie mamy dobro dziecka? I w takim układzie sąd też nie ma narzędzia albo nie chce, nie umie, nie potrafi zastosować narzędzi, które postawią tych ludzi do pionu.
Tutaj tylko taka informacja w naszej rozmowie. Za zachodnią granicą istnieją tak zwane tabele alimentacyjne, które odnoszą się do średniej pensji w gospodarce. Być może byłoby to jakieś rozwiązanie możliwe do przeszczepienia w Polsce, dlatego że też słyszałem o sytuacjach, w których nie, jak to pani powiedziała, unikające, czyli na przykład dobrze prosperująca firma nagle okazuje się, że podupada, tylko autentycznie mężczyzna pracujący na umowie o pracę, po uwzględnieniu alimentów, naprawdę niewysokich kosztów życia, okazuje się, że w zasadzie co miesiąc jest na debecie. I na informacji o tym wysoki sąd powiedział, pana możliwości zarobkowe są takie, proszę wziąć dodatkowe godziny. Stąd było moje pytanie, jak to właśnie w praktyce wychodzi, bo rozumiem kwestię migania się, ukrywania, oszukiwania z różnych względów. Miałem w tym pytaniu bardziej właśnie na myśli sytuację, w której autentycznie ktoś pracuje za, powiedzmy, w warunkach, niech będzie warszawskich, 7 tysięcy na rękę. W czasie ustalania tych alimentów wyszło, że musi, powiedzmy, na dwoje dzieci, załóżmy, zapłacić 3,5 tysiąca. W międzyczasie problem pojawia się, załóżmy, z nieruchomością, bo trzeba sprzedać, więc nagle trzeba gdzieś mieszkać, wynajem i tak dalej. I nagle autentycznie, bez oszukiwania, okazuje się, że jest krótko, a wyrok jest zasądzony. To była bardziej sytuacja, którą miałem na myśli w tym pytaniu.
Ja nie chciałam, dziękuję, że pan to wyartykułował, ja nie chciałam tego mówić, bo jeżeli się pojawi ktoś, kto miał ze mną kontakt w sprawie, to wie doskonale, że tym cytatem, którym pan się posłużył, to jest jeden z moich ulubionych cytatów, jeżeli oczywiście reprezentuje pana albo panią, gdzie możliwości zarobkowe są rozumiane w ten sposób, że jeżeli nie jesteś w stanie zarobić tyle, ile średnia nakazuje, to zasuwaj do pracy. I to jest tak naprawdę cytat, który u mnie, znaczy to są słowa, które u mnie faktycznie się pojawiają i w zależności od tego oczywiście, którą stronę reprezentuje, tak to jest, ale dzieje się coś niedobrego, bo faktycznie najczęściej panowie są zobowiązani do alimentacji, rzeczywiście, i jest dokładnie tak, jak pan mówi, że jeżeli ta średnia jest średnia zarobkowa i te alimenty są uśrednione, bo przypuśćmy średnia warszawska to jest od 1200 do 1800, 2200 nawet bym powiedziała. To jest średnia może ta, którą ja jestem w stanie wypracować. No ale myślę, że się dużo nie mylę, bo 1500, 1800 to jest teraz taka część, taka stawka, którą sądy zasądzają na jedno dziecko. No to jeżeli rzeczywiście policzymy jedno, dwoje albo troje dzieci, no to wchodzimy w niezłą pułapkę dla drugiej strony. I tutaj nie chciałam tego mówić, to z pana ust wybrzmiało, ta taksacja, czyli ta tabela ze średnimi potrzebami, tak, w kontekście kosztów, które ponosi się na jedno dziecko. Oczywiście biorąc też pod uwagę, że im więcej dzieci, tym te koszty się uśredniają, czego sądy nie biorą pod uwagę. Tak? Więc to też jest istotne, czyli że jeżeli jest usztywnione jedna kwota ustalona na dziecko X, to przyjmujemy, że ta kwota, jeżeli mamy dzieci Y, jest mnożona razy Y i faktycznie tak to wygląda. Także tak w przypadku alimentów tak jest.
To tutaj może takie małe pytanie, które być może będzie jakąś podpowiedzią, że w takiej sytuacji, o której wspomniałem, w takim scenariuszu, jak zrobić, czy w ogóle jest możliwe, aby przy sytuacji rozwodowej mężczyzna uniknął de facto bankructwa w czasie rozwodu, gdy właśnie sąd założy, że zawsze może pan zarabiać więcej, podejmując dodatkową pracę. Czy widzi pani jakieś takie rozwiązanie albo spotkała się z taką sytuacją w swojej praktyce? Jak można się ewentualnie przed tym bronić, tego uniknąć?
Odpowiem panu bardzo enigmatycznie. Wziąć pełnomocnika. Dlatego, że każda sytuacja jest inna i tak naprawdę no, może, można powiedzieć sztywno, bronić się powinien. Tylko wiecie państwo, w sytuacji podejmowania się pracy z klientem, jeżeli klient uczciwie przedstawia swoją sytuację, to faktycznie...
Celebrate over 100 years of steak perfection during the Omaha Steaks Anniversary Sale. Save 50% site-wide on USDA certified tender steaks and more. Plus, get an extra $35 off with code CERTIFIED at omahasteaks.com today. Don't wait. Shop the anniversary sale at omahasteaks.com to save 50% on legendary steaks and more. Plus, get an extra $35 off with code CERTIFIED. Minimum purchase may apply. See site for details.
When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.
Nie można to wypracować w sądzie uczciwie, wykazać, że tak jest, nie mam pieniędzy, przedstawia się różne okoliczności, stan faktyczny, stan majątkowy, wtedy się przedstawia no, te dowody szerzej. No nie jestem tu od tego, żeby teraz strategię procesową przedstawiać. Natomiast jeżeli najczęściej klient faktycznie, te jego możliwości zarobkowe są takie, a nie inne, to da się przekonać sąd, żeby zminimalizować przynajmniej to. No bo trudno mi wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś, kto nie miał dochodu przez ostatnie, nie wiem, 3 lata, gdzie jest to w stanie wykazać, spotkało go coś w życiu, wykazał wszystkie dowody, a sąd mówi, nie, ja ci przyrąbię 5000 alimentów i teraz stań na głowie, musisz iść. Bo to jest i tak bez sensu. Jeżeli otrzymamy tytuł wykonawczy, czyli zobowiązanie do alimentacji już czy przez zabezpieczenie, czy przez ostateczny wyrok. I jeżeli druga strona nie będzie w stanie płacić tych alimentów, to ile byśmy mieli niezasądzone, to tych alimentów nie otrzymamy. Nawet za pomocą postępowania egzekucyjnego przy udziale komornika. Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma, to tych pieniędzy po prostu nie ma. No i tutaj możemy się zastanawiać oczywiście nad sensem wprowadzenia narzędzia w kodeksie karnym. Mianowicie karania tak zwanych niealimenciarzy, czyli postępowanie i zagrożenie karą pozbawienia wolności. Chociaż wiem, że zwykle tych panów, No i tutaj najczęściej panów, nie spotkałam się, żeby pani była w takim postępowaniu, objęta takim postępowaniem. Najczęściej rzeczywiście ci panowie, którzy nagle zbiednieli, odzyskują rozum do głowy i nagle te pieniądze się znajdują. Tak też się dzieje. Natomiast w istocie te możliwości zarobkowe też jakieś konkretne, sztywniejsze wytyczne powinny być, uważam, bo te wytyczne oczywiście prawnicy znają, ale jeżeli idziemy w stronę taksacji przy alimentach, to możemy iść w drugą stronę z jakimiś ramami w zakresie możliwości zarobkowych.
Wspomniała pani w poprzednich zdaniach o tym, że wielką tragedią jest w momencie, w którym w proces rozwodu rodziców włączane jest dziecko. Nazywamy to alienacją rodzicielską. Z rozmów, które ja przeprowadzam z dużą ilością mężczyzn z innych źródeł, wiem, że głównie, chociaż na pewno nie tylko, ofiarą tej alienacji są mężczyźni. I pytanie jest następujące. Jak mężczyzna może bronić się przed taką alienacją? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakie środki przymusu do zabezpieczenia kontaktów, bo tak to się nazywa fachowo, ma na przykład sąd?
Zacznijmy od tego, że jedno zdanie wyjaśnienia, bo podobne rozumienie alienacji zdarzało mi się uzyskiwać w mailach od panów, pań, rodziców. Że tutaj padło, że wprowadzanie dziecka w konflikt to jest alienacja rodzicielska. Definicyjnie alienacją jest sytuacja, kiedy jedna ze stron intencjonalnie, świadomie uniemożliwia kontakt z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Czyli konflikt może być tego podłożem, ale samą alienacją jest odseparowanie dziecka od drugiego rodzica. I to jest taka wprost definicja. I teraz. Mam wrażenie z doświadczenia w swoich sprawach, ale nie tylko w swoich, że alienacja rodzicielska z uwagi na nie do końca nadające się zastosować, czy nie do końca stosowalne pewne rozwiązania systemowe, stała się narzędziem w rękach rodziców. Czy do zemsty, czy do walki przy rozwodzie, to jest inna sprawa, ale najprościej jest zastosować alienację, to znaczy zabieram dzieciaka, nie zobaczysz go, koniec. I tyle. I rodzic, który jest w takiej sytuacji, gdzie ma zabranego dzieciaka, znaczy rodzic, który zabrał dzieciaka, to robi wszystko, żeby druga strona nie miała dostępu do tego dziecka.
Fizycznie,
kontaktu. Fizycznie, dosłownie fizycznie. Natomiast rodzic, który jest w tej trudnej sytuacji, z punktu widzenia narzędzi prawnych, ma możliwości, no bo może działać, bo kodeks przewiduje takie możliwości. Ale teraz pytanie, czy one są skuteczne? I teraz jakie to mogą być możliwości? Oczywiście, wnoszę o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. No kontakty są nierealizowane przez matkę, bo są nierealizowane. No dobrze, no to mam narzędzie w postaci, przepraszam, powiedziałam przez matkę, bo to jest rzeczywiście znowu stereotypowe, ale zdarza się też w drugą stronę. I w mojej praktyce są też takie sytuacje, gdzie ojciec zabiera dziecko matce. Zostawiamy to. I teraz, oczywiście jest narzędzie, które mówi, wracając do tych kontaktów, jest narzędzie, które mówi, że możesz ukarać rodzica finansowo tego, który nie realizuje kontaktów, no dobrze, ale pytanie, czy jeżeli rodzica stać na to, wpłynie tam na te kontakty jakoś? No nijak nie wpłynie. No dobra, to mówię, panie sądzie, uprzejmie proszę o realizację kontaktów pod nadzorem i w obecności kuratora. Może to zmusi osobę, która alienuje dziecko, do pokazania chociaż mi tego dzieciaka. No i znowu nie trafiony. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdża kurator, przyjeżdża rodzic, no i co robi ten rodzic? Nic nie robi. Nie pokazuje dziecka albo Dziecko się wychyla i mówi, przepraszam, ale ja nie chcę się z tobą spotkać i się chowa. No i co w związku z tym zrobić? A rodzic stoi za plecami dziecka, ten który alienuje. No dobrze. No to wzywamy policję. No dobrze. No to przyjeżdża rodzic, przyjeżdża kurator, przyjeżdża policja. Policja idzie do rodzica, do domu tego, który alienuje. Tak, rozmawia z dzieckiem, rozmawia z rodzicem. I rodzic mówi, ale moje dziecko się nie chce spotkać z tamtym, bo on jest zły, niedobry, bo bije, bo może wszystko powiedzieć, co jest przedmiotem procesu, albo co w ogóle nie jest przedmiotem procesu. Policjant wychodzi, byłem, widziałem, dziecko jest zadowolone, szczęśliwe, zaopiekowane i wiem, że się nie chce spotkać z rodzicem. No i co? I absolutnie nic. Idziemy dalej. No to w takim wypadku angażujemy rzecznika praw dziecka. No dobrze, no rzecznik przychodzi, znaczy w cudzysłowie, zapoznaje się z aktami i zajmuje stanowisko i nawet może złożyć taki wniosek, że on się przyłącza do tych wszystkich działań. No i co w związku z tym? I nadal nie ma narzędzia, i tu już nie są żarty, nie ma narzędzia, które zmusiłoby tego rodzica do okazania, do przekazania, do zrealizowania tego kontaktu. No to ktoś powie, no to matka była, czy ojciec, osoba, która jest odseparowana od tego dziecka, to ta osoba, ten rodzic w takim razie jest zły, że dziecko nie chce się z nim spotkać. Może rzeczywiście tak jest. Tylko jeszcze musimy wziąć pod uwagę kwestie fałszywych zeznań, manipulacji dzieckiem. No dobra, no to mówimy, panie sądzie, to poprosimy opinię OZS-u. No to OZS się wypowie, czy przypadkiem to dziecko nie jest tam maltretowane psychicznie, może rodzic zrobi coś z tym dzieckiem. No dobrze, to orzekam wam dowód z zakresu OZS-u. I na dowód w Warszawie czekamy 1,5 roku. I jeżeli przez 1,5 roku dziecko nie jest udostępniane drugiemu rodzicowi, to po tym 1,5 roku opinia psychologiczna, psychiatryczna, jakakolwiek inna, jest taka, że no więzi zostały zerwane z tym rodzicem i ja nie mogę wyrwać dziecka, nie rekomenduję wyrwanie dziecka od rodzica, który stał się rodzicem jakim? Pierwszoplanowym. Możemy jeszcze iść dalej. Możemy na prokuraturę złożyć wniosek o to, że rodzic, nie wiem, zagraża temu dziecku poprzez to, że alienuje. No i będzie się toczyło postępowanie, które będzie trwało odpowiedni czas. I ja mogę wymieniać tych narzędzi cała masa. No i teraz jeszcze idąc dalej. No to znaczy co? To co ja mogę zrobić? Z punktu widzenia postępowania, nawet jeżeli sąd zasądza, to znaczy orzeka o tych wszystkich zabezpieczeniach, i jeżeli sąd tego nie będzie egzekwował i nie będzie weryfikował i nie będzie reagował na wniosek tego rodzica, który jest niedopuszczany, czyli nie zaangażuje się czynnie w ten proces i w sytuację dobra tego dziecka, to rodzic nie może zrobić nic. I jesteśmy po środku. A gdzie jest dobro dziecka? Stoi dziecko po środku i płacze.
W praktyce znam dwa takie przypadki, jako może ciekawostkę albo dowód anegdotyczny. Niemniej oba pokazują dwa spektra. Jednym z tych spektrów jest właśnie pierwsze ukaranie, w tym przypadku matki niedopuszczającej dziecka do ojca, czy ojca do dziecka, mandatem w wysokości 300 zł. I sytuacja alienacji zniknęła po pierwszym mandacie. I się więcej nie powtórzyła. Natomiast z drugiej strony jest sytuacja, kiedy mandaty były wystawiane w zasadzie regularnie, gdzie małżonka po spotkaniu na sali podeszła do męża i powiedziała, to i tak będzie płacone z twoich pieniędzy.
Jest to smutna historia, ale niestety bardzo często prawdziwa. Moi drodzy, de facto, naprawdę, biorąc pod uwagę procedurę prawa rodzinnego i sytuację dzieci w takich trudnych, konfliktowych, mamy bardzo mało narzędzi skutecznych. Dlatego, że one są skuteczne, ale albo idą maksymalnie w jedną stronę albo maksymalnie w drugą stronę. Czyli jeżeli ja zabiorę dziecko, to te narzędzia tak zabezpieczają to dziecko u tego rodzica, że ten rodzic alienowany nie ma jak się do niego dostać. I z drugiej strony te narzędzia, które ma ten rodzic, który próbuje się dobić do tego dzieciaka, one są skuteczne, ale wtedy, kiedy organy państwowe reagują na ten głos rodzica. Czyli sami rodzice z jednej i z drugiej strony nic nie zrobią, bo bezkarność jest nagradzana przez system niestety, a z drugiej strony brak działania jest potęgowany, czy jest warunkowany brakiem działania znowu systemowego. I teraz naprawdę te rozwiązania, jeszcze do tego dochodzi przeładowanie sądów i brak właśnie jakby możliwości ze strony sądu. Ja przyjmuję, że jeżeli sędzia ma w referacie, nie wiem, 400 spraw, nie 60, 400 w sądzie rodzinnym, to dla niego ta sprawa to jest jedna z wielu. I on się nie będzie zastanawiał, czy ta mama, czy ten tata widzi to dziecko, czy nie i z jakiego powodu. Tylko on załatwi tą sprawę zgodnie z procedurą i odłoży ją niestety na półkę. A tutaj powinny niestety, ale instytucje się zainteresować, rzetelnie prowadzić te postępowania, rzetelnie powinny być prowadzone opinie, bo tu chodzi o naprawdę to dobro dziecka. Ja wycieram usta tym dobrem dziecka, ale to najczęściej chodzi o małe dzieci, dlatego że dzieci powyżej 13, powiedzmy, już roku życia, to jest skorelowane z kodeksem cywilnym, one mogą już świadomie, samodzielnie powiedzieć, sąd może je oczywiście przesłuchać, mniejsze też sąd może przesłuchać, ale dziecko takie już, rozumiem, łączy, ma, rozumie związek przyczynowo-skutkowy i jest w stanie powiedzieć sędziemu czy biegłemu, który rodzic zabezpiecza go, tak? Z którym rodzicem chce mieszkać, mówiąc najprościej. No jeżeli matka, okaże się, że z matką nie chce dziecko mieszkać, no taki przykład gdzieś tam ostatnio w mediach się pojawił, no to matka musi uczciwie powiedzieć, no dobra, no nie chcę. Jeżeli potrzebuje na tej fazie rozwoju ojca i woli mieszkać z ojcem, to przyjmuje to, bo to jest potrzebne na tym etapie dla tego dziecka. Natomiast małe dzieci najczęściej są przedmiotem tej walki, przedmiotem tych sporów i stoją w tym rozkroku, w konflikcie pomiędzy rodzicami.
Pewnie jeszcze lojalnościowym.
Zdecydowanie to jest baza. I do tego, jeżeli jest szarpany taki dzieciak i manipulowany jeszcze psychicznie, no to te dzieci są rozdarte i psychicznie są najzwyczajniej w świecie zniszczone i wchodzą w życie jako już osoby mocno poturbowane. Pytanie, czy w ogóle rodzice zdają sobie sprawę z tego?
Jak z Pani doświadczenia albo z Pani wiedzy przeciętnie wygląda, albo ile przeciętnie trwa rozwód, w którym nie ma tego tak zwanego konfliktu interesów, czyli na przykład nie ma do podziału majątku, nie ma, załóżmy, dzieci, które by generowały później przepływy finansowe.
Jeżeli nie mam małych dzieci, czyli dzieci są na tyle duże albo w ogóle już dorosłe, tak to skategoryzujmy, to nawet możemy ogarnąć taki rozwód w 3 miesiące.
Mówimy o pełnej procedurze, tak. Od początku, tak, do samego,
tak,
końca.
Tak, z rozpoznaniem na sali, gdzie spokojnie z całym przesłuchaniem możemy to zamknąć
15 minut. Pytam, tak, dlatego, że takie właśnie informacje do mnie dochodziły i chciałem to potwierdzić,
tak,
z Pani doświadczenia.
Najkrótszy rozwód 7 minut, w którym brałam udział, ale idźmy dalej. Jeżeli są dzieci w miarę ogarnięte, czyli już takie 13-18, bo to nadal są dzieci, to najczęściej, jeżeli rodzice nie są w konflikcie, robimy porozumienie rodzicielskie, dogadujemy się co do tego, kto gdzie u kogo mieszka, szanując właśnie to, co dziecko mówi, dogadujemy się co do płatności i w tym przypadku jest niezbędne, ażeby sąd poza małżonkami przesłuchał kogoś na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci, czyli nie wiem, babcia, siostra, brat małżonków, jest tak, jak małżonkowie mówią, tak, jest to potwierdzone, nic nie stoi w sprzeczności, znowu sytuacja jest bardzo szybko załatwiona, możemy to rzeczywiście na jednym też terminie załatwić, jest to do zrobienia, też takie rozwody prowadziłam i też jeżeli dobrze są dokumenty zrobione, pierwszy termin, 3 miesiące, 4 miesiące, sprawa jest załatwiona. Natomiast jeżeli mamy dzieci małe, takie w granicy poniżej 13 roku życia, poniżej 10 roku życia, to jeżeli nie ma konfliktu, to jest podobnie jak patrz wyżej, czyli po prostu dogadujemy się i temat zamknięty. Nawet nie podpisując porozumienia, po prostu w sądzie możemy powiedzieć, jak chcemy kontakty mieć realizowane i to sąd zasądzi. Natomiast jak pojawiają się dzieci, to najdłuższy proces od początku do końca rozwodowy, w którym ja brałam udział, to był proces od lutego 19 do grudnia 2024, a w zasadzie stycznia 2025. Czyli mamy prawie 6 lat, dwie instancje. Dziecko ostatnie już dorosło i tak naprawdę dzięki niestety, powiedzmy bardzo dyplomatycznie, niewydolności systemu, całkowicie system rodzinny został zakłócony, dzieci zostały podzielone pomiędzy rodziców, więzi między rodzicami a dziećmi zerwane i więzi między dziećmi zerwane. Więc do tego prowadzi konflikt i proces tak długi, a jeżeli jeszcze do tego się nałożą spory majątkowe, gdzie bardzo często rodzice niestety łączą to, czyli jak mi oddasz to, to ja ci wyrażę zgodę na wyjazd. Jak mi dasz, nie wiem, coś tam, albo wykażesz, albo pokażesz rachunki, to ja ci wtedy będę płacił alimenty. W innym przypadku zrobię wszystko, żeby nie płacić alimentów. No to, moi drodzy, to jest już dramat za dramatem i każdy kolejny termin tylko pogrąża tą rodzinę, no bo nie pogrąża mnie, pełnomocnika, sądu, obiegłych i kogokolwiek. Pogrąża tą rodzinę.
Pytanie techniczne, jak pani sądzi, jak ten termin, czy jak orzekanie o winie wpływa na postawy właśnie rozwodzących się małżonków? Czy to wykazanie wyłącznej winy daje jakieś korzyści, na przykład dlatego jest tak zabiegane o to wykazanie? Nie mówię o jakichś ewidentnych przykładach, gdzie na przykład druga strona poczuwa się faktycznie do tej winy. Mam na myśli na przykład zdradę.
Nie no, to nie jest moje stanowisko, to po prostu wynika z przepisów prawa, tak? Czyli orzeczenie o winie, wykazanie winy drugiego małżonka, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, daje małżonkowi, który nie jest winny, możliwość uzyskania alimentów, czyli tego wsparcia finansowego na siebie, nie mylić z alimentami na dziecko, w sytuacji, kiedy oczywiście popadnie on w niedostatek. Tak? Tak mówi definicja. Natomiast są rzeczywiście przesłanki takie bezsporne, czyli tak jak pan powiedział, zdrada, stosowanie przemocy, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, naruszenia rodzinne, tak to określę, tak? Czyli nieszanowanie rodziny, brak wsparcia przy chorobie. To są takie ewidentne elementy, gdzie sąd jakby widzi tą winę zero-jedynkowo. Natomiast oczywiście są niuanse. Niuanse są takie, że mamy zaburzenia osobowości, że mamy rzeczywiście zachowania takie godzące w godność drugiej strony, czy mamy kłótnie i teraz do czego prowadzą te kłótnie. Czyli są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście można by zastanawiać się, czy ta wina jest, czy jej nie ma, ale pamiętamy, że w postępowaniu, w procesie możemy stwierdzić albo, że ktoś się przyczynił do rozkładu, albo się nie przyczynił. Nie ma miarkowania winy. Ja nie mogę powiedzieć, że troszkę się przyczyniłem, ale tak niedużo, że w zasadzie to nie ja, tak? Więc w tej sytuacji nie miarkujemy winy. Albo się ktoś przyczynił, albo nie. A jeżeli druga strona miała jakby swój udział, no bo zwykle jest tak, że dwie strony doprowadzają do rozpadu tego związku, to mamy wtedy orzeczenie o winie obu stron, tak? Oczywiście dorośli ludzie walczą o to, dlatego że to ma związek z możliwością tego przysporzenia majątkowego w postaci alimentów na osobę, która nie przyczyniła się do rozpadu pożycia.
Jeden z ostatnich odcinków to była właśnie rozmowa z detektywem z Wrocławia, który taką sytuację nakreślił, był jej świadkiem, że podczas sprawy rozwodowej małżonka argumentowała akt swojej zdrady zaniedbaniem przez męża. I moje pytanie jest następujące. Czy w podobnym typie zeznania, które w zasadzie jest no takie bardzo bym powiedział miękkie, nieostre, w zasadzie słowa nic nie kosztują, można tutaj powiedzieć, ale w jego przypadku sądy dość bezkrytycznie przyjęły takie zeznania małżonki. Czy po pierwsze spotkała się pani z tego typu dawaniem wiary i w drugą stronę, czy gdy właśnie podobne oświadczenia, powiedzmy mało prawdopodobne, są wygłaszane przez mężczyzn, czy są traktowane na równi?
Okay. Znowu idziemy tutaj do tej takiej wyuczonej społecznie postawy, tak? Kobieta biedna ofiara i mężczyzna agresor. Dlatego, że rzeczywiście zdarzają się takie zeznania. Zdarzało mi się brać udział w takich postępowaniach. Zdarzało mi się być świadkiem, że sąd dawał wiarę takim zeznaniom. Ale nie traktowałabym tych nieostrych kryteriów jako reguły. Dlatego, że no, tutaj myślę, że trzeba by wziąć pod uwagę jeszcze inne okoliczności, inne dowody w procesie, czyli na samych zeznaniach nie powinniśmy się opierać, natomiast no, oczywiście tutaj rozmawiamy o jakiejś przykładowej sprawie, która jest abstrakcyjna, więc nie wiemy, co się dalej tam tak działo. Natomiast zdecydowanie tak, najczęściej rzeczywiście w istocie kobiety posługują się takimi zeznaniami, takimi argumentami. Albo nie byłam zaopiekowana, bo wyjechałeś za granicę, no i co miałam robić, tak? Albo dużo pracowałaś. Ale wiedzmy, że to jest miecz obosieczny, czyli w drugą stronę też to może iść. Pan może powiedzieć, no wiesz, no nie wspierałaś mnie, nie byłem uwielbiany, nie byłem kochany jako mężczyzna, jako ten zdobywca, tak? No więc musiałem szukać zdobyczy na boku. Oczywiście jest to absurdalne i nie ma takiego zero-jedynkowego ujęcia w zakresie oceny winy rozpadu pożycia.
Statystyki pokazują, że to kobiety najczęściej statystycznie składają pozwy rozwodowe. Głównym powodem nie jest przemoc, alkohol czy zdrady, ale niezgodność charakterów. Jakie jest pani zdanie na temat sensu zawierania małżeństwa przez mężczyzn w sytuacji, to jest właśnie dosyć istotne, gdy nie mogą oni wyegzekwować tak zwanych małżeńskich obowiązków, a jednocześnie ponoszą ewentualne wysokie koszty rozpadu związku?
I teraz tak, nie jestem feministką, ale nie mogę zgodzić się absolutnie z tezą wyegzekwowania małżeńskich obowiązków, bo co to jest małżeński obowiązek?
W tym konkretnym przypadku mam na myśli współżycie.
No i tu
jest to jednym z teoretycznych.
No i teraz tak, biorąc pod uwagę prawo kanoniczne, jest to jeden z obowiązków, ale no, my mówimy o prawie cywilnym, prawie rodzinnym i ja nie postrzegam tego jako obowiązek małżeński w tym kontekście. Mamy pewien oczywiście układ, jest to pewna relacja pomiędzy partnerami. Tutaj musielibyśmy wejść w psychologię, no bo z jakiegoś powodu małżonkowie wchodzą w ten związek małżeński, tak? I elementem całego w ogóle związku, partnerstwa jest między innymi fizyczność, tak? I ta korelacja fizyczna, chociaż zdarzają się już teraz tak zwane te białe chyba małżeństwa, tak? Które nie współżyją, ale to zostawiamy. No i teraz nie mogę się absolutnie zgodzić z tą tezą, że mężczyzna ma wymagać spełnienia obowiązków małżeńskich, no bo to ewidentnie idziemy w transakcyjność, więc nie, no w transakcyjność, ale teraz jeszcze, no właśnie, czyli co? Zrobisz tabelę, jakie usługi ci w ramach małżeństwa będę świadczyć? no to po co w ogóle zawierać małżeństwo? No to możesz wziąć gosposię, możesz wziąć panią, która świadczy usługi odpowiednie, możesz wziąć, nie wiem, panią sprzątającą, panią, która gotuje i sprawa jest załatwiona, tak? Więc...
Pytam dlatego, ponieważ nierzadko zdarzają się, to co pani słusznie zauważyła, transakcyjne elementy, gdzie dostęp do sypialni jest uzależniony od wykonania pewnych czynności tudzież przysług. Być może to będzie żartobliwe albo stereotypowe, ale na zasadzie, gdy mężczyzna na przykład wykaże się poprzez zakup jakiegoś środka trwałego, torebki, może bogatszy samochodu, reglamentacja dostępu do tej sypialni znika. Natomiast gdy on nie zachowuje się w taki sposób, jak powiedzmy pani małżonka chce, to ten dostęp zaczyna być reglamentowany i to nie są rzadkie przypadki.
Jasne, oczywiście możemy mówić też w drugą stronę, bo też bywają kobiety, które mają wyższą pozycję i zobaczyć, już pozycjonowanie mi się pojawiło w głowie, tak? Czyli jakby zapewniają byt rodzinie, a mąż zajmuje się dziećmi i żona, tylko no nie wiem, czy w naturze kobiet leży mówienie o tym, że jak mi będziesz świadczył usługi w sypialni, to wtedy coś tam. No ale
psychologicznie w takiej sytuacji popęd u kobiet najczęściej jest wyłączany.
Dokładnie tak, więc z tego względu jesteśmy po stronie mężczyzn. Natomiast w mojej ocenie generalnie jest to transakcja i w ogóle nie powinno dojść do zawarcia małżeństwa. Jeżeli ktoś jest na takim etapie, to go zapraszam do mnie. To znaczy, że już powinniśmy się rozstać i dziękujemy, jeżeli mamy transakcyjność. Natomiast oczywiście, że chyba najlepszym rozwiązaniem, mogę to powiedzieć oczywiście w sposób żartobliwy, z doświadczenia zawodowego i osobistego, można by powiedzieć, żeby nie było tej transakcyjności takiej w relacji, no to umowa majątkowa małżeńska na samym początku, tak? Z czym się wiąże funkcjonowanie, tak jak zdarza się to u celebrytów. Celebrytów zachodnich, doprecyzuję. Czyli zawieramy umowę małżeńską, mamy rozdzielność przed zawarciem małżeństwa, określamy prawa i obowiązki stron w ramach tej relacji i określamy, jakie konsekwencje finansowe przede wszystkim ponosi osoba, która na przykład zdradzi, odejdzie albo znudzi jej się, tak, albo nie będzie chciała mieć dzieci, mimo że się strony umówiły. Także myślę, że ta transakcyjność w rozumieniu obowiązków małżeńskich jest niewłaściwa, jeżeli mówimy o małżeństwie jako takim, o instytucji małżeństwa, no bo z punktu prawa rodzinnego jest to związek kobiety i mężczyzny, tak mamy napisane w przepisach, i to są osoby, które mają współpracować, dbać o siebie, troszczyć i wspólnie łożyć na dobro utworzonej rodziny, te dwie osoby to już jest rodzina, i łożyć wspólnie na dobro wspólnych dzieci. Więc tak to powinno wyglądać. Ja nie widzę w tej definicji transakcyjności. Oczywiście wiemy, jak to w praktyce wygląda, natomiast no tutaj należałoby się w takiej sytuacji zastanowić w ogóle nad instytucją zawarcia małżeństwa, jeżeli mówimy o tej transakcyjności.
Ja tu jeszcze raz tylko przypomnę swoje stanowisko. Jestem jak najbardziej przeciwnikiem instytucji małżeństwa właśnie ze względu na to, że ta transakcyjność jest wpisana w relacje. Możemy głębiej na przykład w psychologię ewolucyjną zajrzeć, gdzie ma to podstawy. Natomiast zaciekawił mnie jeden element. Wspomniała pani o tej umowie przedmałżeńskiej regulujących pewne obowiązki, ewentualne później kary za jej niedotrzymanie. Czy taka umowa jest ważna w Polsce i czy jest później egzekwowalna? Dlatego, że kilka lat temu znany raper Dr. Dre miał spisaną taką umowę. Jego majątek, jeżeli dobrze pamiętam, na wtedy był wyceniany na ponad miliard dolarów. Oczywiście nie tylko w gotówce, ale w innych aktywach. I małżonka ze sztabem prawników podważała tą umowę. Nie wiem, jakich dokładnie argumentów używali, dlatego pytam, czy coś takiego przy założeniu, co ja w ogóle uważam za bardzo mało prawdopodobne z męskiej perspektywy, że ewentualna małżonka podpisze taki dokument, ale załóżmy, czy jest ona ważna, czy jest ona dobrym zabezpieczeniem, czy można ją później dość łatwo lub trudno właśnie podważyć.
Nie mamy takiej umowy małżeńskiej w polskim systemie prawnym. W polskim systemie prawnym możemy zawrzeć umowę majątkową małżeńską w zakresie rozdzielności majątkowej, tak? I ewentualnie podziału majątku, który określa nam, co należy do każdego małżonka, rozszerza składniki majątkowe, czyli prawo na drugiego małżonka, jeżeli do mnie należą, i na odwrót małżonek może mi coś oddać. Natomiast kwestii regulujących tych zobowiązań rodzinnych, tak, te, które reguluje prawo rodzinne, to takiej umowy nie mamy. No, gdybyśmy ją zawarli, gdybyśmy się zabawili, no to w zasadzie ja myślę, że można by próbować z takiej umowy wyciągać skutki prawne, natomiast no pewnie byłaby do podważenia jednak mimo wszystko, tak? Dlatego, że jeszcze jak w kwestiach majątkowych możemy się dogadać, no to w kwestiach już wychowania dzieci i tych, które wchodzą, wywodzimy z godności ludzkiej i wchodzą nam na te elementy statusu człowieka i tego, co się wiąże z wolną wolą, czyli posiadanie potomstwa, no to tutaj miałabym pewne wątpliwości, tudzież właśnie choroba, która jest niespodziewana, tak? I współpraca i pomoc przy chorobie drugiemu małżonkowi, no jakby to jest bardzo istotne.
Czyli abstrahując od tego, że takiej umowy w polskim systemie prawnym nie ma i w związku z tym kodeksowo nie da się jej zawrzeć, przyszła mi tylko taka luźna myśl, być może żartobliwa, ale niech mnie pani proszę poprawi. Czy rozwiązaniem takiej sytuacji nie byłby na przykład weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?
Każde rozwiązanie jest dopuszczalne, jeżeli je dopuścimy. Ja natomiast gdzieś wyczytałam, że w jakimś, tylko nie wiem w jakim niestety, systemie w starożytności były małżeństwa zawierane czasowo. Czyli umawiamy się, że zawieramy małżeństwo na 10 lat. Jeżeli po 10 latach okaże się, że się znudziliśmy, nie zdało egzaminu, rozchodzimy się wszyscy zadowoleni zgodnie z tą umową. Jeżeli rokuje, powiedzmy, nasze małżeństwo dalej, to zawieramy je na przykład na kolejne 10 lat, tak? No można by, każde rozwiązanie jest dopuszczalne, jeżeli strona społeczna się porozumie i zgodzi na takie rozwiązania. No jeżeli coś da się zapisać w prawie i dopuścimy do stosowania, no to jest stosowalne.
Patrząc na to z tej perspektywy, powiedzmy, 10-letni okres małżeństwa jest jakimś rozwiązaniem. Ja myślę, że był już prostszy, od którego odeszliśmy, i zakładając autentyczne to dobro dziecka, rozwiązaniem, które dodatkowo miałby duże szanse spajania albo przynajmniej ukrócenia różnego rodzaju problemów, była instytucja posagu. Ponieważ mówiąc na takim taktycznym albo użytecznym poziomie, można by go, ten posag ewentualny, traktować jako najzwyklejszego zakładnika. Na zasadzie, jeżeli jest dobrze, ten posag jest, jeżeli nie, to ktoś go traci, a obie strony musiałyby go wnieść. Oczywiście to jest dywagacja, natomiast wydaje mi się, że byłoby to dość skuteczne, bo też przymuszałoby do pewnych zachowań pod groźbą utraty.
No, teoretycznie tak, trochę to odpowiada temu wekslowi, ale proszę pamiętać, że tam, gdzie pojawiają się pieniądze, i tak jak było z tym mandatem, jeżeli mandat mi nic nie robi finansowo, bo jest tak niski, to jest dla mnie bez znaczenia. Jeżeli ten mandat mi robi coś finansowo, no to ja wtedy, jeżeli oczywiście jeszcze wchodzą te elementy etyczne, tak? Ale jeżeli w ogóle mnie to nie dotyka, to ja dalej będę stosował i realizował naruszenia. I dokładnie jest tutaj, jak byłby posag, a jedna ze stron by dorobiła się, tak? Albo nawet małżonkowie by się dorobili, to jeżeli byłby jakiś tam podział, no to wpisywalibyśmy to w tak, element straty. No tak by było, no i tyle.
Dlatego wracam do tego mojego twierdzenia, że element transakcyjny w relacjach po prostu występuje, mimo że bardzo często nie chcemy tego przyznać. Czy chciałaby pani coś dodać, czy mogłoby być istotne dla tematu naszej rozmowy?
Istotne, tak, jest taki temat, który jest istotny, to jest, ja cały czas zmierzam do tego jako matka, że dorośli ludzie, którzy decydują się jednak rozstać, czy są w małżeństwie, bo prawo rodzinne to nie tylko małżeństwo, zapomnieliśmy o tym, że mamy małżeństwo i rozpad, ale prawo rodzinne, czyli kwestia kontaktów, kwestia alimentów na dziecko, to też prawo regulujące jakby partnerstwo tak naprawdę, bo mamy ojca i matkę, którzy mają wspólne dziecko. I teraz, jeżeli ludzie decydują się nie pozostawać razem, to prowadzenie w konflikt dziecka, manipulacja dzieckiem, posługiwanie się dzieckiem jest czymś najgorszym, co możemy zrobić. I mi się wydaje, że tak jak mamy kampanię przeciwko nowotworom, tak jak mamy kampanie społeczne, przed wyborami była kampania społecznego, tak brakuje kampanii społecznych, które informują dorosłych ludzi, jakie konsekwencje prowadzi nie rozwód, bo niech się rozwodzą, jak nie mają dzieci, to niech dorośli sobie robią, co chcą tak naprawdę, to jest ich sprawa. Ale jakie konsekwencje dla małoletnich przynosi rozpad małżeństwa, wprowadzanie dzieci w konflikt i bawienie się tak naprawdę życiem cudzym. Bo dziecko jest odrębną jednostką i rodzice, w tym przypadku dorośli ludzie, tak naprawdę bawią się życiem swoich dzieci.
Ich kosztem, wykonując przy tym najczęściej, albo w zasadzie zawsze, szkody.
Tak.
Psychologiczne,
tak. Nie
i psychiczne.
Ma, nie ma przypadku, żeby nie było szkód.
Które później, jeżeli są uświadomione, lub jeżeli będą uświadomione, można je próbować naprawiać. Natomiast znowu, z tego punktu widzenia użytecznego, bardzo często wzorce, które powstają, ciągną się za nami całe życie. Niektórzy nazywają to traumami pokoleniowymi, jeszcze inni w inny sposób. Natomiast wzorzec na przykład stylu przywiązania pozostaje później, więc przyłączam się do tego apelu i do tej prośby. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład w formie podcastów na Spotify. Linki znajdziecie w opisach. Dziękuję również wszystkim za wsparcie kanału. Ciąg dalszy nastąpi.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So, while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. At ziprecruiter.com/zip. That's ziprecruiter.com/zip. ziprecruiter.com/zip.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.